to jak sądzę, Rosjanie dostrzegają już teraz namacalnie, już w sposób empirycznie dowiedziony i dostrzegalny kruszące się zdolności odstraszania Stanów Zjednoczonych, coraz większą ambiwalencję amerykańskiej administracji, bardzo ograniczone zdolności Stanów Zjednoczonych. No właśnie chodzi o to, z perspektywy Polski, chodzi o to, żeby Amerykanie nie mieli komfortu zastanawiania się, czy warto, czy nie warto. Jesteśmy państwem, które odgrywa kluczową rolę w tym konflikcie, ale myślimy, że nie będziemy ponosili żadnych kosztów z tym związanych. Mówię, że nagle muzyka milknie, nagle coś wydarzyło się naprawdę w Polsce. Już nikt nie jest first to fight, tylko wszyscy są ciężko przerażeni i dzwonią po Amerykanach. I mają łzy w oczach i okazuje się, że jesteśmy jamnikiem, a nie pitbullem.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, z którym, drodzy Państwo, z niezawodnym sprzętem pojechaliśmy do Japonii. I pozdrawiamy naszego nowego partnera, czyli Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, BOŚ, bossa.pl. Inwestujcie z głową w oparciu o sprawdzone instrumenty i instytucje finansowe, a więc dla Was jest Dom Maklerski BOŚ. I teraz tak, drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję za całe wsparcie, za pomoc, którą od Państwa otrzymujemy, bo wszystko się liczy. Lajki, suby, walczymy o 800 tysięcy subów, komentarze, przekazywanie naszych filmów dalej, siłę historii realnej buduje społeczność wokół niej skupiona, szczególnie w dzisiejszych trudnych czasach walki o zasięgi. Dziękuję również za wsparcie na Patronite i na YouTubie od tych, którzy mają ochotę tego wsparcia nam udzielać, bo dzięki temu możemy zachować stabilizację finansową i naszą niezależność. Książka Alberta Świdzińskiego, Nasza bomba, z autografem czeka na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Ja, tak jak zapowiadałem w trakcie dzisiejszego live'a, chciałbym zrobić wolny weekend, więc wrócimy w poniedziałek, no chyba, że coś ważnego się oczywiście wydarzy, wtedy będziemy robić live. A moim i Państwa gościem jest Albert Świdziński, Strategy and Future. Cześć, Albert.
Cześć, Piotrze, dzień dobry. Witam.
Przypomnę, że Albert jest autorem bestsellera roku 2026, czyli książki Nasza bomba, której okładkę teraz Państwo widzicie na ekranach. Bardzo, bardzo Państwu polecam tą pozycję.
Dzięki. Albert, Piotr już się poddał nawet z tym, żebym ja miał ją ze sobą po prostu, jak w Japonii, już tylko po prostu pokazuję okładkę. I to całe szczęście, bo nie mam oczywiście przy sobie.
Dziękuję. Bo my generujemy to po prostu na ekranie, żeby Ci ułatwić pracę. Natomiast Albert, mówiąc poważnie, jak się zaaklimatyzowałeś w Polsce po powrocie z Japonii? Pierwszy raz się słyszymy po naszej podróży daleko wschodniej.
To prawda, znaczy w kontekście wizyt i rozmów oficjalnych, bo tak to gadaliśmy ze sobą czasami. Dobrze, znaczy podróż była fatalna. Ktoś powinien przywrócić Concordę. Uważam, że świat cofnął się strasznie, wiesz, to powinno być coraz szybciej, coraz przyjemniej się latać i tak dalej, a to 14 godzin. Nie wiem, ile ty wracałeś, ale ja wracałem prawie 14 godzin. Zakładam, że podobnie, skoro trasa była ta sama. A gdybyśmy lecieli Concordem, to byłoby może z 6 albo 7.
Tak jest. No cóż, drodzy Państwo, cośmy z Albertem przeżyli w Japonii, to zostaje w Japonii, było bardzo fajnie, ale teraz przechodzimy już do tematów poważnych. Nie żeby oczywiście Japonia nie była poważna, ale zawiało grozą, kiedy dzisiaj Wall Street Journal opublikował swój najnowszy raport w oparciu o źródła wywiadowcze USA. Albert, czy to jest ostatnie lato pokoju na świecie, ostatnie wakacje, bo według Wall Street Journal ma tej jesieni być może już nastąpić atak Rosji na wschodnią flankę NATO.
Nie, ale wiesz, ostatnim rokiem pokoju i ostatnim latem, gdzie było zupełnie spokojnie, to było lato 19 roku, kiedy założone zostało Strategy and Future. Właśnie w antycypacji tego, że już kolejne lata pewnie nie będą takie spokojne. Na szczęście to jeszcze trwa, bo wtedy w 19 roku miałem wrażenie, że to jest... Ja bardzo nie lubię jesieni. nie znoszę jesieni i miałem wrażenie, że to jest ten moment, gdzie jeszcze jest bardzo ciepło pod koniec sierpnia, ale na tle już masz taką wielką burzę, która wiesz, prędzej czy później przyjdzie, będzie strasznie padało i potem już nigdy nie jest tak ciepło z powrotem, jak ta burza przejdzie, już będzie tylko gorzej. I to jest zawsze ten moment, kiedy czuję, że powinienem wyjechać. Bo jest zimno, nie dlatego, że tam jakiś, wiesz, defetyzm się, jesteśmy silni, zwarci i gotowi, tylko po prostu nie znoszę tej pogody. Wracając do, wiesz, do twojego pytania, nie no, potem był COVID, zwróć uwagę, teraz mamy dwa konflikty dziejące się jednocześnie, które coraz bardziej się zazębiają, Iran i Ukraina, tak? Co akurat ta rzecz budzi mój jakiś niedookreślony niepokój. Nie lubię takich konfliktów, które są, wiadomo, są zbliżone w jakiś tam, nie wiem, na poziomie geopolitycznym, ale kiedy nawet fizycznie zaczynają się zazębiać, jak z tym ukraińskim atakiem na irański tankowiec, to czasami generuje takie dość trudne do przewidzenia dynamiki. Więc pokoju już od dłuższego czasu nie ma. Ja nie wiem, wiesz, co do tego artykułu, ja widziałem go oczywiście, ale muszę przyznać, że ten artykuł nie jest, jeżeli dobrze go zrozumiałem, nie jest jakimś gwałtownym odstępstwem od tego, co mówiono gdzieś w lipcu. Ja pamiętam, że wtedy w Kioto też, wracając do Japonii, w Kioto robiłem nagranie i tam też mnie ktoś pytał o taką ocenę wywiadu USA i wtedy to były i podam Onet i The Telegraph, media powiązane z Axel Springer, czy będące własnością z Axel Springer. Od tamtego czasu wiele się nie zmieniło. Nie widziałem jakichś, wiesz, zupełnie nowych komunikatów w tym ostatnim artykule u Wall Street Journal. Także wiesz...
Albert, bo tam jest takie stwierdzenie, że bardzo długo służby wywiadowcze USA uważały, że dopóki Rosja jest zaangażowana na Ukrainie, to wschodniej flance nic nie grozi. Natomiast teraz jest nowe założenie, że właśnie przez to, że nie idzie na Ukrainie, Putin będzie szukał sukcesu gdzieś indziej. I może zaatakować państwa bałtyckie lub Polskę.
Jak sądzę, to wynikało z tego, że wywiady zakładają, że Rosja nie będzie w stanie przeprowadzić znaczącej agresji, kiedy jest zaangażowana w Ukrainie, bo rzeczywiście to pochłania zbyt dużo sił i środków rosyjskich, żeby móc sobie pozwolić na pełnoskalowe rozpoczęcie działań wojennych na jakimś innym odcinku wschodniej flanki. I sądzę, że ta kalkulacja dalej pozostaje w mocy. A być może to, co się zmieniło, to Rosjanie, zakładając, że ten raport jest poprawny, no, też nie musi być. Mogą też być zdania odrębne wewnątrz, wiesz, wywiadu USA, ale zakładając, że taki jest konsensus, jest to ryzyko, to jak sądzę, Rosjanie dostrzegają już teraz namacalnie, już w sposób empirycznie dowiedziony i dostrzegalny kruszące się zdolności odstraszania Stanów Zjednoczonych, coraz większą ambiwalencję amerykańskiej administracji, bardzo ograniczone zdolności Stanów Zjednoczonych, dalszą trwającą niekompetencję strategiczną i polityczną i każdą inną elit i w Polsce i w państwach bałtyckich i uważają, że być może popełniły błąd, że nie rozegrały konfliktu w gruncie rzeczy ze Stanami Zjednoczonymi w sposób, w jaki rozegrał je Iran, to znaczy poprzez eskalację horyzontalną, poziomą, czyli rozlanie konfliktu na dalsze państwa niebezpośrednio zaangażowane, czyli nie tylko na Ukrainę, ale też właśnie na flankę wschodnią, na Polskę, na państwa bałtyckie, w celu takiego ostatecznego złamania wiarygodności Stanów Zjednoczonych. Być może wtedy było to zbyt dużym ryzykiem dla Rosjan, znaczy pomimo tego, że i tak wszystko składało, zmierzało ku temu i trajektoria była taka, że pełne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i państw Zachodu Europy wcale nie było pewne, to teraz jest to jeszcze bardziej wątpliwe i być może Rosjanie postanowili zrewidować swoje postanowienia czy swoje założenia i swoją politykę. No ale na razie to jest gdybanie też, wiesz, to jest ogólny problem Polski, bo ten artykuł, wiesz, to nie jest nowość, tak samo jak nie są nowością ostrzeżenia, że Rosjanie mogą planować akty sabotażu i tak dalej. Natomiast to podobnie jak i z tą rakietą, o której pewnie porozmawiamy, chociaż temat już troszkę został, wiesz, wygrzany z każdej możliwej strony. Ale mam wrażenie, że w Polsce dalej wszystko dzieje się na niby. To znaczy jest niedookreślone straszenie z jednej strony, z drugiej strony z tego niedookreślonego straszenia nic nie wynika. To znaczy nie generuje to, bo gdyby tam, wiesz, groził nam atak, no to wszyscy powinni się zbroić, przygotowywać i tak dalej, a wszystko, to znaczy życie, kanikuła trwa letnia, i nic nie dzieje się naprawdę. Więc mamy z jednej strony takie, wiesz, banalizowanie, uspokajanie, z drugiej strony niedookreślone straszenie, a wszystko to jest tak naprawdę odbiciem w polityce zagranicznej, w komunikatach dotyczących polityki zagranicznej, tego jak się w Polsce prowadzi politykę wewnętrzną, czyli zarządzania emocjami i unikania jakiejkolwiek poważnej dyskusji ze społeczeństwem. Więc tyle.
To prawda. Wiesz co, Albert, zaraz o polskim aspekcie opowiemy, tylko w tym artykule Wall Street Journal, no, który zmroził i dzisiaj jest chyba tematem numer jeden, no bo w końcu on się powołują na źródła wywiadowcze w Stanach, jest to, że mają być trzy scenariusze takiego ataku. Najmniej eskalacyjny, no to cyberatak, no to nas chyba tak mnie interesuje, myślę, że na to jesteśmy gotowi. Drugi scenariusz to zajęcie jakiegoś fragmentu terytorium NATO przez zielone ludziki, czyli jakieś pojawią się tam formacje, nie wiadomo jakie, a trzecie to coś, co nazywa się niewielkim wtargnięciem i to już chyba Biden wprowadził to określenie, czyli jakaś ograniczona mała operacja kinetyczna. Pierwszy możemy odłożyć, myślę, że na razie ad acta, a te dwa scenariusze, jak by to mogło wyglądać w praktyce, bo wiem, że w Strategy and Future też takie symulacje przeprowadzacie, jak by to mogło wyglądać w przypadku państw bałtyckich i Polski, jakie cele?
Parę lat temu z polskim wojskiem robiliśmy w ogóle dokładnie taki scenariusz drobnego wtargnięcia. Pamiętaj, że drobne wtargnięcie to jest wyrażenie, które przeszło do polskiego leksykonu, bo tak wyraził się Joe Biden, kiedy dał tak naprawdę przyzwolenie na agresję wobec Ukrainy tuż przed wybuchem wojny, stwierdzając, że drobne wtargnięcie nie wywołałoby jakiejś surowej reakcji Stanów Zjednoczonych. A to jest zaproszenie oczywiście do stosowania taktyki salami. To niekoniecznie natomiast wynika ze słabości, czy tylko ze słabości administracji Bidena, tylko również z tego, że Stany Zjednoczone mają ograniczone interesy i miały wtedy i mają teraz. Więc to normalne, że jeżeli tylko mogą sobie pozwolić na ocenę post factum z bezpiecznych pozycji, gdzie nie są zaangażowani w wojnę od razu, to będą się zastanawiać, czy to warto, czy nie warto. Tak? No właśnie chodzi o to z perspektywy Polski, chodzi o to, żeby Amerykanie nie mieli komfortu zastanawiania się, czy warto, czy nie warto. My o tym mówiliśmy od wielu lat, natomiast mam wrażenie, że to już jest dyskusja, która nie ma znaczenia, ale to o tym za chwilę. Wiesz, może zaczynając od początku, ten cyberatak, wiesz, jakby był taki solidny cyberatak, to wcale nie wiem, czy on nie byłby taki, wiesz, spłynąłby po nas jak po karce, jakby walnęli albo w grid, tak, znaczy w system elektryczny, albo w jakieś systemy zarządzające opieką zdrowotną. Można zrobić całkiem dużo zniszczeń. Nie wiem, na ile Polska jest do tego przygotowana. Zakładam, że jest przygotowana jak do wszystkich innych takich contingencies, jak to się mówi, czyli nie jest. Ale
poczekaj, mówi się, że mamy trzecie na świecie wojska cybernetyczne. Ten bardzo kompetentny wydaje się ten generał.
Mam nadzieję, że tak jest. To wszystko, co mogę powiedzieć. Wiesz, nie mam kompetencji, żeby ocenić gotowość Polski. Natomiast byłoby zaskakujące, gdyby nagle istniała wyspa kompetencji w zalewie niekompetencji. To wszystko, to jedyny punkt odniesienia, o którym mogę powiedzieć. Z dronami jest ciekawa sprawa. Wiesz, to jest, teraz pamiętajmy, mówimy nie o wielkiej strategii, którą się zajmuje, tak naprawdę, i bronią jądrową, tylko bardziej to jest, wiesz, takie publicystyczne z mojej strony, a ja nie jestem wybitnym publicystą. Z dronami jest tak, że wiesz, że rzeczywiście też władze ukraińskie sugerowały, że Rosjanie zbierają ukraińskie drony, żeby wykorzystać je do operacji fałszywej flagi, to znaczy do przeprowadzenia za ich pomocą ataku na Polskę, gdzie pojawiłaby się konfuzja, że tak powiem, kto jest sprawcą ataku. To jest oczywiście całkowicie możliwe. Natomiast, i to powiem rzecz bardzo kontrowersyjną i to dodam, że nie zakładam tego za scenariusz bazowy, czy nawet prawdopodobny, ale nie uważam, żeby warto było się samocenzurować. To jest tendencja, która jest niezwykle w Polsce widoczna. Wszyscy starają się być święci od papieża. To zakładając i akceptując, że to Rosjanie byliby najprawdopodobniej sprawcą takiego ataku, nigdy nie możemy też wykluczyć do końca operacji fałszywej flagi ze strony Ukrainy rzeczywiście. Chociaż po raz kolejny, to nie jest scenariusz bazowy, natomiast nie uważam, żeby należało się cenzurować i żeby takich rzeczy nie trzeba było głośno mówić. Więc to też, wiesz, problem atrybucji zawsze występuje. W momencie, kiedy państwo nie potrafi skutecznie odstraszać i nie jest podmiotem, tylko przedmiotem na scenie międzynarodowej, no to właśnie kończy w sytuacji, kiedy nie wie, co mu się stało, kto to zrobił i tak dalej. I może tylko oceniać po linii ideologicznej, co się stało. Takiej swojej wyimaginowanej, że to będzie dobre dla wspólnoty Zachodu na przykład. A scenariusz wtargnięcia rzeczywiście robiliśmy. Robiliśmy z ludźmi, którzy najprawdopodobniej byliby tymi, którzy odpowiadają na takie wtargnięcie. My to było w 20, no nieważne kiedy, ale to było kilka dobrych lat temu, ale już jak było dużo napięć na scenie międzynarodowej. I to był właśnie scenariusz, w którym batalion specnazu przypadkowo, czy tam kompania, czy jakkolwiek też, pewnie kompania bardziej niż batalion, zabłąkuje się gdzieś na Podlasiu, przekracza granicę i potem zatrzymuje się w jakiejś wioseczce i mówi, że skończyło im się paliwo i będą potrzebowali, żeby przyjechały kolejne cysterny i tak dalej, zankowali i oni wtedy potem wyjadą. No i co wtedy robisz? I ta nasza gra ujawniła, wtedy przynajmniej, nie wiem, czy znacząco in plus zmienił się status regulacji i podział odpowiedzialności, delineacji sfer odpowiedzialności w czasie pokoju, w czasie wojny, w czasie kryzysu i tak dalej, który wtedy był wysoce niedoskonały. Że po pierwsze był problem decyzyjny i proceduralny, kto podejmuje jakie decyzje, kto robi egzekucję tych decyzji, kto wydaje rozkaz i tak dalej, i tak dalej. Poziom polityczny, poziom wojskowy były problemem, więc to był problem, tak samo problemem było samo wykonanie rozkazu, wiesz, no bo to byłaby rzeczywiście zagwozdka, bo jakbyś miał tych żołnierzy, którzy nie okazali jakichś form agresji, z wyjątkiem wtargnięcia na terytorium Rzeczpospolitej, no to wiesz, ktoś musiałby podjąć decyzję, podjąć ją relatywnie szybko. W gronie, w matriksie państwa polskiego. No i co? I to miała być decyzja, żeby tych ludzi zabić, tych Rosjan? Być może tak. Nie mówię tego, że to oburzająca decyzja, tylko jest to decyzja o dużym ciężarze gatunkowym. Ktoś musi tę decyzję wydać, ktoś musi potem radzić sobie z konsekwencjami. Od, wiesz, jakieś zastrzeżenie ze strony Rosji po dalszą eskalację konfliktu. Z drugiej strony otoczyć ich, no ale to też jest trudna sytuacja, bo jest bardzo duże napięcie pomiędzy żołnierzami z obydwu stron. Jak to logistycznie przeprowadzić? No trudna sytuacja.
Słuchaj, a może by przekupić oficerów i żołnierzy, żeby przeszli na naszą stronę i zrobić z nich odpowiednik armii Własowa?
To jest, tylko wiesz, taka kompania specjalna to dużo by nam nie zmieniła. To jest inna dyskusja w ogóle o tym, czy nie powinniśmy myśleć o tym, jak zagospodarować, zakładając, że wojna na Ukrainie musi się kiedyś skończyć, wcześniej czy później, jak zagospodarować setki tysięcy żołnierzy ukraińskich, tak, którzy mam wrażenie, że wynik tej wojny nie będzie tak słodki, żeby nie byli bardzo rozczarowani tym, ile się poświęcili i co za to otrzymali. To też był nasz postulat, wiesz, kozaków rejestrowych, już też dość stary.
Albert, ale żarty na bok oczywiście o tym przekupywaniu. Sytuacja jest taka, bo oni mogą wejść i powiedzieć, że się zgubili i siedzą, ale mogą też zająć jakiś kluczowy obiekt. Nie wiem, to może być miejscowość, to może być jakiś obiekt infrastruktury krytycznej, to może być kluczowa droga w przesmyku suwalskim. I co wtedy? No wtedy już wiemy, że oni są wrogo nastawieni, to wtedy strzelamy chyba, nie? Tylko co na to, na to?
Wtedy tak, wiesz, no to co na to, na to? To co na to? Sojusz Północnoatlantycki, już wiem, jak uciekł z tej pułapki. To możemy powiedzieć za chwilę w kontekście rakiety i naszych obaw przed reakcją na nią. Gdyby w ogóle nam zaświtała myśl o reakcji, sądzę, że nie zaświtała, ale jakby zaświtała, to nasi politycy wpadliby na pewien zestaw problemów. Ale wiesz, trzeba też zadać pytanie, jaki cel polityczny, bo to już jest bardzo, mam wrażenie, że to byłaby bardzo trudna sytuacja, tak? Dla wszystkich. To byłoby niezwykle poważne. Atrybucja byłaby dość jasna tych żołnierzy. Można powiedzieć, że się zbuntowali, jasne, no ale wiesz, też zazwyczaj żołnierze nie mają ochoty być wysyłani na misje samobójcze, czy mające potencjał samobójczy. Więc to miałoby duży potencjał eskalacyjny w teorii. No, wiesz, można sobie wyobrazić, jest to całkiem wyobrażalne, że Polska i nie byłaby w stanie zareagować i Rosjanie zebraliby maksymalną pulę z takiego zachowania. Znaczy zademonstrowaliby wszystkim, i polskiemu społeczeństwu, słabość elit i sojusznikom zachodnim, niezdolność polskiego państwa do reagowania. No i urbi et orbi, obawy Amerykanów przed reakcją. Ale z drugiej strony, wiesz, zawsze komuś mógłby paść przypadkowy strzał, mogłoby dojść do jakiejś większej jatki, no i to miałoby, wtedy korzyści dla Rosjan mogłyby nie być aż tak duże, tak? To mogło się albo z eskalacją, albo wiesz, z tym, że z kolei Rosja musiałaby zaakceptować, że jej żołnierze zostali zmasakrowani i nic z tym nie zrobiła. Więc rzeczywiście ten scenariusz jest najbardziej eskalacyjny i o ile, wiesz, nie widzę jakiejś jasnej ścieżki dla aż takich dużych korzyści politycznych z tego. W obecnej sytuacji, gdzie po raz kolejny Rosjanie mają, jest tak zwany pinning effect, czyli efekt przypięcia, że tak powiem, że tak niezręcznie przetłumaczę, w związku z wojną na Ukrainie i koniecznością utrzymania dużej obecności militarnej. A to zawsze groziło, bo otwarciem drugiego frontu to nie jest idealna sytuacja. Ale to pozostałe, wiesz, no jeżeli Rosjanie znowu chcieliby potrząsnąć czy wywrócić stolik, to taka demonstracja słabości polskiego państwa, braku przede wszystkim, bo to byłoby raczej kierowane w celu, w stronę, czy byłoby ukierunkowane na udokumentowanie i zademonstrowanie niezdolności Amerykanów i niechęci Amerykanów do zaakceptowania eskalacji. A no to jest to ku temu jakaś ścieżka. Natomiast z drugiej strony Rosjanie, jeżeli byliby uważnymi obserwatorami polskiego życia politycznego, to wiedzieliby, że i to może nie pomóc. I to tak niestety nie żartuję, bo w teorii można powiedzieć, że byłaby to pewna przysługa dla nas, bo wytrąciłoby to nas ze stanu, wiesz, zawieszenia i takiego niedowierzania i marazmu i tak dalej, ale mogłoby wcale nie wytrącić.
No tak, oczywiście my mówimy o scenariuszu najbardziej katastrofalnym dla nas, czyli Polska. W tym artykule Wall Street Journal jest napisane wschodnia flanka NATO, czyli albo państwa bałtyckie, albo Polska, ale może, nie wiem, widzowie dzisiaj rano na live mówili o Słowacji, może Rumunia. I wydawało mi się, zobacz Albert, że na logikę wyjmujesz najsłabszy element, czyli by to była Estonia lub Łotwa, ale z drugiej strony na wojnie nigdy nie robi się tego, czego spodziewa się po tobie przeciwnik, prawda?
Tak, więc ale wiesz, to z drugiej strony z tą logiką trzeba uważać, bo kończysz z tym, kończysz jak w Czarnej Żmii w tej serii, gdzie byli już w pierwszej wojnie światowej w okopach i wiesz, i ten grany przez Stevena Fry'a dowódca mówił, że zaatakujemy tam, gdzie są najmocniejsi, bo tego się zupełnie spodziewają. I Czarna Żmija był przerażony tym, który już wtedy zupełnie spauperyzowany został i był jakimś porucznikiem czy coś takiego. Więc z jednej strony tak, z drugiej strony wiesz, rzeczywiście Litwa i Estonia i państwa bałtyckie czy tam Łotwa wydają się być najoczywistszymi celami i wtedy stworzyłby się dla nas kolejny zestaw dylematów. To znaczy wtedy to my moglibyśmy udowodnić to, czego najbardziej nie chcielibyśmy, żeby zostało udowodnione nam. To znaczy, że państwa sojuszu mają po pierwsze ograniczone zdolności, po drugie ograniczoną wolę polityczną, i mogą nie akceptować ryzyka eskalacji, no bo wtedy musielibyśmy zastanowić się, gdyby to była jakaś większa draka, czy i w jakiej formie przyjść na pomoc Estończykom czy Łotyszom. I wtedy by się okazało, czy mamy na tyle znaczące środki, żeby to nie było symboliczne, tylko takie siły i zdolności, które można przerzucić szybko i w takiej ilości, że mogły realnie wpłynąć na równowagę sił, gdyby tam miało pójść coś bardzo nie tak. A czy akceptujemy ryzyko eskalacji i bezpośredniego zaangażowania w konflikt. I czy na przykład wtedy moglibyśmy realnie realizować działania zbrojne, tak jakbyśmy chcieli. No a pamiętaj, że innymi słowy wtedy poczulibyśmy to coś, czego w ogóle nie rozumiemy. To znaczy my traktujemy sojusze jako magiczna rzecz, która da nam bezpieczeństwo. I generalnie nie wiąże się z żadnymi nieprzyjemnościami, z wyjątkiem konieczności kupowania sprzętu wojskowego i zachowywania się potulnie i grzecznie i ograniczenia własnych ambicji i sprawczości, bo to jest też strona naszego rozumienia sojuszy. Ale wtedy zrozumielibyśmy stronę drugą, że sojusze też na przykład wciągają do wojny, wiążą się z entrapmentem tak zwanym. I że trzeba albo zrealizować zobowiązania sojusznicze, ryzykując wydanie się w wojnę, do której prawdopodobnie nie jest się w ogóle gotowym, albo zrealizować je fikcyjnie, to czego my się obawiamy, to znaczy wysłalibyśmy, wiesz, thoughts and prayers, albo jakąś, wiesz, trochę bandaży i wtedy liczyć się z osłabieniem wiarygodności sojuszu, tak, i jego rozpadem.
No właśnie, ale Albert, wiesz co, ja śledzę bardzo tę dyskusję, no bo wszyscy sobie zadają pytanie, co powinna zrobić Polska, gdyby została zaatakowana Estonia na przykład, albo Łotwa. I tak, romantycy odpowiadają na to, no to wiadomo, ruszamy do stracącej szarży do przodu, a reszta pójdzie za nami. Jak reszta pójdzie za nami, to wygramy, a jak nikt nie pójdzie za nami, to nas zmasakrują, ale my będziemy zdradzeni i bohaterowie i też będzie fajnie. Realiści, tacy jak ja, mówią, może idźmy w szeregu. Krok w krok z innymi. Zobaczmy, co zrobią Amerykanie, co zrobią Niemcy, co zrobią Szwedzi, inni sojusznicy i róbmy to samo, co oni. Nie wysuwajmy się przed szereg w takiej sytuacji. Co myślisz o tym?
Wiesz co, ja może powiem w ten sposób. To co mówiłeś o szarży. Znaczy, po pierwsze, to musielibyśmy mieć do tego realne zdolności. Mam duże wątpliwości, czy takie posiadamy. Bo to nie chodzi tylko, żeby wiesz, wysłać, ale potem też utrzymać jakieś jednostki wojskowe, tak, czy oddziały wojskowe i tak dalej, i utrzymać logistykę i wszystko. Chodzi o wydanie decyzji politycznej. Też zwróć uwagę, że być może komuś u nas by się pojawiła taka myśl, chociaż po raz kolejny ja mam wrażenie, że polskie elity nigdy nie traktowały rzeczywistości jako czegoś, co faktycznie może ich dotknąć, tylko to było zupełnie fikcyjne i to widać na tle reakcji na wylatujące rakiety. Ale też musimy zwrócić uwagę, że być może zostalibyśmy poddani naciskom ze strony naszych sojuszników, żeby ograniczać naszą reakcję. Nawet gdybyśmy chcieli takiej reakcji udzielić, a wcale nie jest powiedziane, żebyśmy chcieli. A bo to widzisz z tym naszym samowyobrażeniem, że jesteśmy first to fight i jesteśmy bojowi, po prostu już ręce nam świerzbią, żeby znowu pogonić bolszewika. I to wszystko brzmi świetnie i tam, wiesz, szef sztabu generalnego mówi, że on nie zamierza tej wojny przegrywać. Brzmi super, naprawdę, to brzmi dobrze. Marszałek Sejmu Hołownia mówił, że zamierza wgnieść Putina w ziemię. Byliśmy absolutnie pierwsi do wojny, jesteśmy totalnymi hojrakami, wiesz, smycz i kaganiec. Pies, wiesz, w ogóle wściekły Brytan. Do momentu, kiedy nagle nie wyleci jakaś pojedyncza rakieta albo 10 dronów wabików, bo wtedy okazuje się, że nagle muzyka milknie, nagle coś wydarzyło się naprawdę w Polsce i już nikt nie jest first to fight, tylko wszyscy są ciężko przerażeni i dzwonią po Amerykanach i mają łzy w oczach i okazuje się, że jesteśmy jamnikiem, a nie pitbullem i to być może warto byłoby od czasu do czasu, szczególnie w momencie, kiedy rzeczy mogą się zacząć dziać w rzeczywistości. To już nie jest ten okres, kiedy było wszystko dobrze i koniec historii. Weryfikować swoje samowyobrażenie o sobie, bo naprawdę teraz to wygląda jak, wiesz, jak gość, który ma 30 kilo nadwagi, ale przeczytał dużo folderów opisujących, wiesz, zdolności sprzętu wojskowego i wyobraża sobie, że jest wojownikiem, a nie jest. I to niestety jest ogólny problem też. Polska nie funkcjonuje w rzeczywistości. W Polsce nic nie dzieje się naprawdę. To jak z tym ostrzeganiem, które jest bardzo alarmujące, ale tak naprawdę bardzo nieprecyzyjne. Z uspokajaniem, że wszystko będzie dobrze. Nic nie dzieje się tu naprawdę. I to muszę przejść do kwestii tej rakiety, w której zapanowało takie pewne oburzenie i wszyscy byli wstrząśnięci, że jak to możliwe. Tak samo jak po Przewodowie, gdzie dwoje ludzi zginęło. Nie wiem, ile ludzi ginie w Polsce na drogach, ale zakładam, że wiele ginie na drogach. A jak można, jako Polska, która jest kluczowym elementem tej wojny. A bez Polski ta wojna już by się skończyła, bez Jesionki tak i tak dalej, bez dostaw sprzętu, które były możliwe dzięki naszemu terytorium, ta wojna już by nie trwała. Odegraliśmy w niej kluczową rolę. Nie jesteśmy bezpośrednio w nią zaangażowani, bo się nie strzelamy, ale poza tym jesteśmy zaangażowani tak bezpośrednio, jak to możliwe, to znaczy realnie zmieniliśmy jej przebieg. Nasze decyzje realnie zmieniły jej przebieg. To jest największa wojna od 1945 roku. Pochłonęła już grubo ponad milion ofiar? Grubo ponad milion ofiar w żołnierzach. Trwa dłużej niż wojna ojczyźniana. A jak można odgrywać w tej wojnie taką rolę, jak odgrywa Polska, co oznacza, że czy chcemy, czy nie, czy wiemy o tym, czy nie wiemy, wpływamy realnie na równowagę sił w Europie, na architekturę bezpieczeństwa i myśleć, że to nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Przecież to jest skrajna dziecinada, tak? Jeśli wiesz, gdybyśmy nas w tej wojnie było, to znacznie mniej ofiar by było tej wojny. Nie twierdzę, to nie jest antywojenny przekaz. To nie jest twierdzenie, że nie powinniśmy byli tego robić, ale nie możemy rozmawiać jak dzieci. Gdyby nie my, tej wojny już by nie było. Rosjanie osiągnęliby znacznie więcej celów. Przez nas tych celów nie osiągnęli. Jak można być zszokowanymi w związku z tym, że odgrywając taką rolę, ola Boga, wleciała do nas rakieta? No to jest właśnie dowód na to, że my tak naprawdę nie wiemy, co robimy. Nie wiemy, jaką rolę odgrywamy. Nie jesteśmy gotowi tego zaakceptować, tylko udajemy, że bawimy się tak naprawdę. Bo wiesz, wlecenie innej rakiety to i tak jest bardzo niewielki koszt. Czy jakiś akt sabotażu. Jesteśmy państwem, które odgrywa kluczową rolę w tym konflikcie, ale myślimy, że nie będziemy ponosili żadnych kosztów z tym związanych. Ale gdyby chcieć przedstawić społeczeństwo uczciwie, po pierwsze trzeba było wiedzieć, co konkretnie się chce od świata, a my nie wiemy. Jak sądzę, od początku do teraz, szczególnie na początku to zapisu, to był jedynym impulsem, jedyną strategią był impuls, że trzeba bić. Dalszych impulsów tam nie było. To była jedyny azymut strategiczny, którym dysponowaliśmy. Jakby nie możesz wyobrażać sobie, że jeśli chciałbyś powiedzieć uczciwie, to musiałbyś po pierwsze wiedzieć, co dokładnie chcesz osiągnąć. Ty sam, jako elity. Po drugie, musiałbyś wytłumaczyć społeczeństwu, co chce osiągnąć. Dlaczego chcemy być podmiotem w tej rozgrywce, a nie przedmiotem. Po trzecie, musiałbyś wytłumaczyć, co musi się stać, żebyśmy się tym podmiotem stali. Znaczy, jakie zdolności musimy mieć, co musimy mieć, żeby móc ten cel osiągnąć albo mieć przyzwoite szanse osiągnięcia go, bo pewności nigdy nie ma. Jesteśmy zbyt słabi, żeby mieć taką pewność, że na pewno się uda. Po czwarte, musiałbyś powiedzieć, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy być, czego nam brakuje. Po piąte, musiałbyś uczciwie społeczeństwu powiedzieć, że to wiąże się z zagrożeniami, że ktoś może umrzeć, tak? I to nie, wiesz, nie, że spadnie rakieta w pole albo umrą, wiesz, z całym szacunkiem dla tragedii ofiar, wiesz, tych ludzi, którzy umarli w Przewodowie, ale że to nie będą dwie osoby, tylko to będzie kilkadziesiąt osób na przykład. Bo jakby, wiesz, rakieta może albo 10 rakiet może polecieć w zupełnie inny cel. Tak? I że nie ma od tego ucieczki. Wtedy można by na przykład zastanowić się, co można zrobić, żeby zminimalizować te zagrożenia. Czy istnieje obrona cywilna, w jakim jest stanie, jak jest z obroną powietrzną i tak dalej. Przy świadomości i komunikacji społeczeństwu, że jakiej byśmy obrony powietrznej nie mieli, to nie będziemy w stanie zmopować wszystkiego, co pokazuje doskonale Iran. Tak? Wojna w Iranie i to, jak Amerykanie nie byli w stanie skutecznie powstrzymać napad, ataków rakietowych Iranu. I dopiero wtedy zacząć na tej podstawie prowadzić uczciwą rozmowę ze społeczeństwem. Albo powiedzieć, jeżeli wy nie chcecie tych ryzyk ponosić, nie chcecie, żebyśmy odgrywali tę rolę podmiotową, to dobrze, to możemy odgrywać rolę przedmiotową. Nie będziemy się tak bezpośrednio angażować, ale to z kolei wiąże się z realnymi ryzykami, że nie będziemy mogli realizować swoich celów politycznych tak ambitnie, jak robimy to teraz, tylko będziemy musieli się podporządkowywać czasem zachodowi Europy, czasem Stanom Zjednoczonym, czasem Rosji. I to też niesie ze sobą realne koszty, ale wtedy ryzyko, że będzie spadać rakieta, jest małe. I wiesz, to byłaby uczciwa dyskusja i nie należałoby żadnej z tych opcji niestety wykluczać. Zamiast tego mamy wdeptywanie Putina w ziemię, jak nic się nie dzieje, i brudną zbroję, jak coś się stanie, ale z tej brudnej zbroi też nic nie wynika, bo potem ta rakieta spada i nie ma żadnych, wiesz, żadnej refleksji nad tym. Niestety nie funkcjonujemy w państwie poważnym.
Tak, masz rację, bo to jest temat, zobacz, ta rakieta jest tematem dnia, tygodnia może, a potem naraz ludzie się, opinia publiczna, wiesz, interesuje czymś innym. Nasi politycy uważają, w takim razie to już mamy z głowy odhaczone, zajmujemy się tym nowym tematem dnia, idziemy do telewizji. Nie?
Jeszcze dodam, że dopiero na kanwie takiego uczciwego porozumiewania się ze społeczeństwem można nie tylko, dopiero po takim kroku przedwstępnym można by zacząć rozmowę o reformie sił zbrojnych. Albo o tworzeniu obrony cywilnej, albo o powszechnym poborze, albo przynajmniej powszechnym, wiesz, obowiązku tam szkolenia wojskowego, jakkolwiek się to nazywa. Inaczej ludzie mają wrażenie, słuszne zresztą, że to wszystko dzieje się na niby. Tak samo jak, szczerze mówiąc, te programy szkolenia są na niby. Są żenujące i są autentyczną stratą czasu. Tak samo jak żenujący jest poziom obrony cywilnej. Miałeś ostatnio, jak sądzę, rozmowę na ten temat, tak? Tego nie ma. Tego nie ma, więc całe to wiesz, to podniosłe pierdzenie na ten temat jest fikcją i ludzie to czują, że nikt nie rozmawia z nimi na poważnie, że próbują ich robić w konia i zarządzać ich emocjami jeszcze w taki najbardziej banalny i pozbawiony stylu i smaku sposób oszuści i nie uważają za stosowne, żeby się jakoś podporządkować, ani nawet poświęcać. I to dotyczy też szerszej rzeczy, bo to mówimy o realiach wojennych. Ale nawet jakby chcieć na przykład, żeby Polska poszła w górę w łańcuchach wartości, to mówię, bo rozmawiałem o tym z Jackiem ostatnio, nie wiem, czy ty też rozmawiałeś o jego nadchodzącej książce, że trzeba by opowiedzieć nową historię ludziom, ale ta historia nie może być, wiesz, ściemą. Musi być prawdziwym opisem, bo każdy awans w łańcuchach wartości, każde poprawienie swojej pozycji w systemie międzynarodowym niesie za sobą koszty. To trzeba, społeczeństwo musi się zgodzić na wyrzeczenia, tak? Że będziemy mniej jeździć na wakacje, albo więcej płacić podatków, albo pójdziemy do tego wojska na miesiąc, tak? I będziemy siedzieć w lesie i się uczyć. Uczyć, a nie siedzieć, wiesz, siedzieć w barakach i czytać, wiesz, telegazetę.
Ale to jest wszystko niewiarygodne. Posłuchaj, pozobacz, bo jeżeli na poważnie premier Rzeczypospolitej Polskiej wychodzi i mówi, że on dostał ostrzeżenie od Amerykanów, że jest bardzo prawdopodobne, że Rosja zaatakuje Polskę. Pamiętasz? To było, nie wiem, parę miesięcy temu. A jednocześnie pan Fiedorek mówi w historii realnej, że jest miejsce w schronach dla 3% Polaków. To jak te dwie wiadomości się ze sobą spinają? To znaczy są dwie możliwości. Albo premier sam w to nie wierzy, tak? I to jest ta lepsza wersja. I nikt nie wierzy w żadną wojnę, tylko to jest takie gadanie dla samego gadania. Albo wierzy, ale nie kiwnie palcem polskie państwo, żeby chronić Polaków przed skutkami uderzeń dronowych czy rakietowych. I to jest ta gorsza wersja, ale żadna z nich nie jest dobra.
No, po raz kolejny w Polsce wszystko dzieje się w sferze imaginacji, nic nie jest rzeczywiste. Tak? Nie wiem, co mam ci więcej powiedzieć. No, po raz kolejny polscy politycy poruszają się, szczególnie w polityce wewnętrznej, no, ale to jasne, że jak tak prowadzą politykę wewnętrzną, to zagraniczni nie będą prowadzić inaczej. Właściwie wyłącznie w celu wygrywania wyborów. To jest jedyna rzecz i potem zarządzania systemem tak, że można było utrzymać się w nim jak najdłużej i zebrać jakieś korzyści albo prestiżowe, albo materialne z tegoż. I to w ogóle to też rozciąga się na cały Zachód w gruncie rzeczy. To nie tylko Polski dotyczy, to dotyczy wielu liberalnych demokracji, chociaż Emmanuel Todd, podoba mi się to określenie w książce klęska Zachodu, nazywa to liberalną oligarchią. Zauważając, że tak naprawdę jakakolwiek wola ludu jest już totalnie ignorowana i ogromny wysiłek i tej wąskiej elity gospodarczej, politycznej sprowadza się na zarządzaniu emocjami. I na że zarządzanie emocjami ma na celu wygrywanie wyborów i utrzymanie się przy... Więc z demokracją to nie ma nic wspólnego. I zbranie w ogóle jakiejkolwiek odpowiedzialności, jakiejkolwiek więzi pomiędzy całym społeczeństwem, które już właściwie nie istnieje. No i w tym sensie Polska jest prawdziwym państwem Zachodu.
Okej, okay. Niezła złośliwość i szpila, ale na przykład zobacz, jaki niesamowity sposób rozminęły się w trakcie ataku rakiety H-101 odczucia społeczeństwa i narodu. To znaczy ludzie ogólnie byli wściekli z kilku powodów, o których już mieliśmy w historii, realnie nie ma sensu tego powtarzać. Ogólnie było poczucie, że Polska zawiodła w obliczu tego zagrożenia, a na początku politycy byli przerażeni, a kiedy opadł te nerwy, to stwierdzili, że wszystko było super. Daliśmy radę. Polacy, nic się nie stało. Świetnie, wszystko zaraz. Jeszcze poleciałaby kawałek dalej, na pewno byśmy zestrzelili. Nie mamy sobie nic do zarzucenia. Super. Moim zdaniem ludzie tego nie kupują.
No myślę, że nie. Rzeczywiście to również dlatego, że tym, którzy zarządzają tym jedzeniem, naprawdę brakuje stylu i umiejętności i talentu. To już jest takie, wiesz... Pamiętasz wiersz Herberta, to kwestia sprawa smaku? No nie była kwestia sprawa smaku, potęga smaku. Że nie dał się kupić, bo to nie dlatego, że był taki twardy, tylko ci, którzy to robili, byli, wiesz, mieli twarze bardzo brzydkie i dziewczęta, wiesz, o twarzach bardzo brzydkich, chłopcy i tak dalej. Niestety jest to robione w sposób bardzo mać. Nawet nie można się pocieszać, że stylistycznie jesteśmy dobrze zarządzani emocjami, wiesz. Czy socjotechnika nawet nie jest subtelna, tylko jest hamowata. No a co o całej reakcji, wiesz, ja nie potrafię ocenić, czy powinniśmy byli zestrzelić tą rakietę, czy nie. Słyszałem te argumenty, dlaczego nie, być może one są prawdziwe. Natomiast to muszę zauważyć, czy byśmy zestrzelili tę rakietę, czy nie, to prawda, czy bo to zestrzelenie tej rakiety, czy przyjęcie jej na klatę i zignorowanie konsekwencji jest, Jacek mówi o tym odstraszaniu przez odmowę, deterrence by denial, ale ja nawet mam wrażenie, czyli przez uniemożliwienie osiągnięcia celów, ale ja mam wrażenie, że to nie jest właściwa klasyfikacja, to jest raczej bronienie się. Bo zwróćmy uwagę, ta rakieta, gdyby wleciała celowo, tak samo jak drony, które wleciały celowo, one nie miały na celu zniszczenia czegoś konkretnego. One miały na celu zademonstrowanie słabości, wzbudzenie wątpliwości w społeczeństwie, przy czym nie mówię, że powinniśmy odpowiadać na to tym, że jeszcze bardziej się jednoczymy i udawajemy, że wszystko jest dobrze, tak? I wodzu naczelny prowadź. Miał na celu zademonstrowanie słabości, a braku reakcji Amerykanów, braku reakcji naszej i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie to nie jest deterrence by denial, nawet gdybyśmy zestrzeli tę rakietę. To jest tylko obrona, bo te cele i tak zostały osiągnięte. Jest szerszy problem, to od natury technicznej, to już o tym mówiłem, że obecnie nastąpiła znacząca popularyzacja i demokratyzacja środków dalekiego zasięgu rakietowych właśnie, dronów i rakiet, które stają się relatywnie tanie. Na pewno są dużo tańsze niż interceptory, niż środki służące do ich niszczenia. Co generuje problem nierozwiązywalny i poważny problem natury gospodarczej. To znaczy, po pierwsze, rakiet nie ma, a nawet gdy były, to są zbyt drogie. Tak? Ale rakiet nie ma, PAK-3, Stany, niedobory, wiele lat na uzupełnienie amerykańskie, uzupełnienie izraelskie, dopiero uzupełnienie polskich, o ile wcześniej Korea i Japonia i Indopakom, wiesz, nie będzie tak. Więc, ale nawet gdy były, to są po prostu zbyt drogie. A to oznacza, że czy mówimy o obronie, czy o odstraszaniu przez odmowę, to nie jest możliwa do realizacji ścieżka, która przyniesie sukces. Jeżeli chce się, żeby takich sytuacji nie było, trzeba zmienić kalkulację przeciwnika opłacalności takich działań, jak wysyłanie rakiet i dronów, w inny sposób. I tym sposobem jest narzucenie mu kosztów, czyli odstraszanie przez ukaranie. Czyli samodzielne udzielenie takiej samej odpowiedzi, albo takiej samej, albo nie takiej samej. Relatywnie proporcjonalnej, powiedzmy, w ten sposób, bo zawsze trzeba dbać o eskalację. Czyli zadanie jemu bólu. Czyli najkrócej mówiąc, odpowiedzenie w ten sam sposób, wysłanie drona, wysłanie rakiety, zrobienie komuś kuku. Tam. I to ewentualnie potem oczywiście wraz, tylko trzeba wiedzieć, że to wiąże ze sobą ryzyko spirali eskalacyjnej tego konfliktu. Ale to jest sposób na zmianę kalkulacji. Natomiast Polacy, i to jeszcze miałoby ten plus, że gdyby Polska zdecydowała się samodzielnie to zrobić, bo to byłaby jej decyzja, ponieważ jestem przekonany, że zachodni sojusznicy nie byliby skorzy do zaakceptowania takiej decyzji. Więc to w ogóle jest pierwszy problem, że polskie elity musiałyby same podjąć tę decyzję, nie dzwoniąc do nikogo i nie pytając się o zgodę, tylko podjąć decyzję same, do czego nie są absolutnie zdolne, pomimo opowiadania, że tej wojny nie będą przegrywać. Ale to miałoby jeszcze ten plus, że zademonstrowawszy samodzielną sprawczość, pojawiłoby się pole i uzasadnienie do wejścia w bezpośrednią komunikację z Rosją na przykład. Tak samo wobec Ukrainy. Okazałoby się, że Ukraina nie może realizować swojej polityki, której częścią, jak jest tam Polska, poprzez sojuszników zachodnich albo przez Stany Zjednoczone, bo okazałoby się, że Polska może sama decydować o tempie i eskalacji tego konfliktu. I wtedy okazałoby się, że Polska na powrót odzyskałaby sprawczość i podmiotowość i status niezbędnego elementu, bez którego sine qua non, bez którego nie da się podejmować decyzji i wpływać na przebieg tego konfliktu.
No dobrze, ale Albert, ale my nie możemy, jeżeli nie mamy pewności, że oni specjalnie tą rakietę w nas odpalili, to mógł być to awaria, tak?
No i co z tego?
Nie możemy w odpowiedzi za to specjalnie walnąć pod Moskwę.
Czy nie musimy walnąć pod Moskwę, może wlecieć, znaczy po pierwsze możemy, nie musisz zawsze, nie ma co tak się, wiesz, przywiązywać do symetryzmu. Oczywiście to się wiąże z ryzykami, to prawda. Mogę sobie wyobrazić, ja nie wiem, to wiesz, skąd ja mogę wiedzieć, ale mam wrażenie, że z tego, co się mówiło, to ta rakieta miała przypadkowo wlecieć, to było raczej wynikiem tam, nie wiem, ukraińskich, wiesz, zakłócania elektronicznego i tak dalej. Albo po prostu się popsuła. Trudno powiedzieć. Ale zwróć uwagę, podam ci dwa przykłady. Pierwszy jest klasyczny, to znaczy zestrzelenie przez Turcję rosyjskiego myśliwca, który też wleciał przez przypadek i na kilkanaście sekund. No i co? No i zestrzelili go. Co z tego, że to nie było, wiesz, że przez przypadek wleciał. Mogli wlecieć, to oni też przez przypadek na parę sekund, ale postanowili zestrzelić. Nie tylko nie skończyło się to wojną, ale również otworzyło nowy rozdział w relacjach turecko-rosyjskich. A może nie jakiś, wiesz, bajkowy i słodki, chociaż tam był kupowany potem sprzęt wojskowy, ale sytuacje, w których dwóch poważnych graczy na scenie międzynarodowej musi między sobą koordynować swoje posunięcia i tłumaczyć je sobie nawzajem, żeby unikać takich sytuacji, jak miała miejsce. To jest pierwszy przykład. Drugi przykład to jest zaatakowanie przez Ukrainę tego tankowca irańskiego, po którym, przynajmniej to był jeden z komunikatów, nie wiem, czy taki będzie ostateczny rezultat, ale jeden z komunikatów chyba MSZ-u irańskiego był taki, że doszło do bezpośredniej rozmowy telefonicznej i ustalili, że będą kontaktować się dalej i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, nie skończyło się końcem świata, tylko świadomością, że jednak interesy są sprzeczne, mogą generować niebezpieczne sytuacje, a skoro tak, to trzeba je rozwiązywać. W przypadku Polski i Rosja, i Ukraina, i wszyscy inni, to już widać coraz wyraźniej, uznają, że nie ma potrzeby się z nami konsultować, bo jesteśmy akcesorium. Jesteśmy albo akcesorium amerykańskim, albo można rozmawiać z Niemcami ponad naszą głową i tak dalej. Nie mamy sprawczości, więc dużo efektywniej, bo my nie zadbamy o swoje interesy tak, jak zrobią to Amerykanie zadbają o nasze interesy tak, jak my to zrobimy i Niemcy tak samo. Więc duża szansa jest uzyskania maksymalizacji swoich korzyści, nie rozmawiając z nami, czy jest się Ukrainą, czy Rosją, tylko z Niemcami, ze Stanami Zjednoczonymi. To po prostu jest, to jest dość logiczne. Jeśli chcemy przełamać tę sytuację, musimy wierzgnąć. W ten, czy mogliśmy wierzgnąć na tle Ukrainy, zamiast, wiesz, jakieś symboliczne, że proszę nam oddać medal. Kogo to obchodzi oddać medal? To wysłali poczteksem, czy nową pocztą. To na nikim nie robi wrażenia. Można było to zrobić nakładając realny ból na Ukrainę, w związku, jak coś nam się nie podoba w ich zachowaniu. Nakładając realny ból na Rosję. I wtedy to nie jest to, że świat się skończy i to myślę, że też nasi politycy tego nie rozumieją, bo nie funkcjonują w realnej rzeczywistości. Jedyną ich rzeczywistością jest wygrywanie wyborów i wiece wyborcze. To nie musiałoby się skończyć końcem świata, tylko być może stworzyłoby żyzną glebę do realnej rozmowy na temat interesów bezpośrednio pomiędzy nami, Kijowem, Moskwą.
Albert, niedługo może się nadarzyć okazja, bo do takiej odpowiedzi po turecku, bo mamy do czynienia z falą po prostu przypadków naruszenia, no może się nie naruszenia, ale niebezpiecznego zbliżania się przez rosyjskie samoloty, głównie IU-20, do polskich wód przybrzeżnych, na Pomorzu oczywiście. Chyba tych IU-ów to już ze 3 przechwyciliśmy i jeszcze 2 Su-30 z Królewca. Rosjanie ewidentnie, tu mamy rakietę, tutaj nas testują na Bałtyku, podlatują do nas. Czy myślisz, że przyjdzie ten moment, że zaczną naruszać naszą przestrzeń powietrzną i wtedy będzie rzeczywiście realny dylemat, strzelać czy nie strzelać.
Myślę, że jeśli będą to robić, to będą to, wiesz, to będzie to elementem szerszego planu, nie tylko pojedynczego planu. Bo pamiętaj, że te iły po prostu latają po wodach międzynarodowych, tylko mają, z tego co rozumiem, wiesz, po raz kolejny nie jestem ekspertem, mają wyłączony transponder i nie podały wcześniej trasy lotu i tam, wiesz, nie wylegitymowały się, że tak powiem. To nie jest to samo, co wtargnięcie w przestrzeń powietrzną danego państwa, tak? Zupełnie inny ciężar gatunkowy. No po raz kolejny, no wlatują, no. Trwa wojna, jesteśmy jej stroną, no to latają. To nie jest to, my możemy latać, możemy uświadomić sobie w pełni, jaką rolę odgrywamy i zacząć postępować tak, jak postępuje państwo, które taką rolę chce odgrywać, albo tę rolę przestać odgrywać. Ale nie możemy się dziwić, że latają i generalnie nie są zadowoleni, nie dziękują nam za to, że schrzaniliśmy im plany odzyskania strefy wpływów. No to nic dziwnego, powinni nas nienawidzić, to zrozumiałem.
Tak, ale Rosjanie latają, bo wiedzą, że mogą latać, wiesz, bo też jest taka ciekawa historia. Zapytałem kogoś swego czasu, dlaczego jak Rosjanie latają blisko nas, to my nie zaczynamy latać blisko nich. I ktoś ze zdumieniem spojrzał na mnie i powiedział, ale panie Piotrze, oni mogą zestrzelić nasz samolot. I zobacz, my nie latamy, bo się boimy, że nas zestrzelą, a Rosjanie latają, bo wiedzą, że ich nie zestrzelimy.
Ja ci powiem, wiesz, Piotrek, powiem krótko, jeżeli taki mamy mindset, to należy natychmiast przejść na pozycje przedmiotowe, z pozycji ambicjonalnie niezrozumienia, ale próba odegrania roli podmiotowej, bo to się skończy tragedią. Tylko, że wiesz, to widzisz, to tak jak to jest dryf strategiczny, to jest najgorsze. To ja pozwolę sobie zauważyć, że w książce w zakończeniu pisałem, że nie musimy podejmować decyzji o posiadaniu broni jądrowej, tylko musimy sobie uświadomić, że jak jej nie będziemy mieć, istnieją jeszcze alternatywne ścieżki do utrzymania podmiotowości, ale one są najeżone niebezpieczeństwami i brakiem pewności. Więc alternatywnie można ogłosić neutralność albo akomodować. Tylko problem polega na tym, że to byłaby i tak świat, albo wiesz, iść po maksimum, zdobyć broń jądrową i tak dalej, i w końcu wiesz, udzielać rozszerzonego parasola nuklearnego. Problem polega na tym, że każda z tych decyzji to jest jakaś decyzja, świadoma decyzja polityczna, danie kierunku polityce i potem realizowanie go, obranie azymutu, określenia, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy być i co trzeba zrobić, żeby dojść. Bo to jest cała wielka strategia. To jest, wiesz, troszkę spauperyzowana, ale do tego się sprowadza. Są decyzje bardziej ambitne, mniej ambitne, ale każda z nich jest świadomą decyzją polegającą na ocenie własnych możliwości, zagrożeń i tak dalej, tak? Analizy SWOT. Zamiast tego mamy bezwładny dryf strategiczny. I to jest sytuacja, mam wrażenie, pamiętając, że nie można zawsze, trzeba uważać z analogiami historycznymi, bo nie zawsze są tak katastrofalne wojny, jakie nam się zawsze zdarzają, tak? I że bywają, wiesz, scenariusze zbyt katastrofalne i nie można wszystkiego, wiesz, per analogiem do II wojny światowej. Ale mam wrażenie, że to jest sytuacja podobna, gdzie nie było ani świadomości tego, że sojusznie, albo wymuszenia i dalszego uczestnictwa czy akceptowania wizji sojuszu z Francją i z Wielką Brytanią, na przykład zależnego od tego, że oni przerzucą realne siły na granicę niemiecką. Albo właśnie wybrania opcji mniej ambitnej i zrobienia tego, co sugerowałeś w pakcie Ribbentrop-Beck. Co byłoby też przykre i trudne i tak dalej, ale byłoby, wiesz, częściowym uprzedmiotowieniem, świadomym, ale też na własnych warunkach, a nie na warunkach narzuconych z zewnątrz to uprzedmiotowienie miałoby miejsce. I każda z tych, albo wymaganie, że wiesz, że widzimy, że Maginot jest defensywne, to musicie przerzucić, wiesz. Jak chcemy wierzyć, że nie będzie kolejnego apizmentu, to przerzucacie natychmiast siły pod granicę niemiecką. Albo zaczynasz rozmawiać tak w trybie Ribbentrop-Beck. Zamiast tego był dryf strategiczny, utrzymywanie się kurczowe status quo, którego już nie było. To próbowaliśmy się trzymać gałęzi, która nie istniała, która, wiesz, nie to, że była spróchniała, tylko już jej nie było. I w końcu ktoś nam przypomniał rzeczywistość, mieliśmy porażkę odstraszania i katastrofę, klęskę potworną.
Oby to się nie powtórzyło. Ja chciałbym jeszcze bo jeszcze mam do ciebie pytanie o przegląd strategiczny Kolbiego i nową strategię nuklearną, co opisał NBC, bardzo ciekawa sprawa. Ale ostatnia sprawa, żeby zamknąć ten tekst Wall Street Journal, bo zobacz, ja bym nie przywiązywał do tego materiału, powtarzam, bardzo dobrze udokumentowanego, tak dużej wagi, gdyby nie to właśnie, co się dzieje wokół nas. Naruszenie przestrzeni powietrznej prawie, rakieta wlatuje, napięcia polsko-rosyjskie. I teraz zobacz, czy ty dopuszczasz czwarty scenariusz, którego amerykańscy analitycy nie dostrzegli w tym swoich analizach cytowanych przez Wall Street Journal, czyli na przykład jakieś uderzenie na infrastrukturę krytyczną. Kiedy słyszę, że Rosjanie latają gdzieś i przeglądają, podglądają nasze Pomorze, myślę na przykład o gazoporcie w Świnoujściu. Na Pomorzu ma powstać, jeżeli to się spełni oczywiście, bo to też pod znakiem zapytania, pierwsza polska elektrownia nuklearna. Czy ty widzisz takie zagrożenie, że w przyszłości może coś spaść, coś może wybuchnąć w jakiejś takiej...
No pewnie, że może, Piotrek. Takie są czasy, że może, ale jak nie chcemy, żeby wybuchło, to po raz kolejny. A czy już pomijając to, że powinniśmy być dużo lepiej przygotowani, chociaż pamiętaj, że nawet gdybyśmy byli idealnie przygotowani i nie byłoby tak, że Amerykanie nie mają interceptorów, więcej, jak to są też ciekawe informacje ostatnie. Nie mają środków ataku w rodzaju rakiet Atacams, tak? Czy chyba JASM-y im się kończą? Innymi słowy, została na gorszące światło dzienne wyciągnięta słabość bazy przemysłowej Stanów Zjednoczonych, jej fikcyjność. Ale nawet gdyby tych problemów nie było, nawet gdybyśmy mieli naprawdę bardzo dobry system obrony powietrznej, Izrael, który bardzo do tego poważnie podchodzi, jest państwem poważnym w przeciwieństwie do nas, a nie był w stanie obronić swojego terytorium, my też nie będziemy. To nie jest coś, od czego można uciec. Jak nie chcemy, żeby w ogóle było jakiekolwiek ryzyko, że ktoś nam ten gazoport zniszczy, to musielibyśmy się podporządkować, ale na przykład wtedy to oznaczałoby akceptację, że już kolejny nie powstanie. Albo że operatorem tego będzie Gazprom. Ale nie ma idealnych odpowiedzi. Rozumiesz? Bo my chcielibyśmy, żeby nic nie spadło, ale żebyśmy mogli robić, co nam się podoba. To tak nie działa. To działało tak w bardzo historycznym czasie ostatnich 30 lat końca historii. Normalnie, jak chcesz odgrywać jakąś taką rolę, to zawsze generujesz sobie zagrożenia. Nie uciekniesz od tego, że no może spaść. Może spaść. Co więcej, może spaść i choćbyś, nie wiem co zrobił, jak dobrze byś przygotowany nie był, a my nie jesteśmy w ogóle przygotowani, to i tak się nie obronisz. Izrael się nie obroni. Izrael jest mniejszy, bardziej nasycony obroną powietrzną, a i tak jak miało spaść, to spadło. Nie uciekniesz od tego. Nie uciekniesz od tego. Tak samo jak nie uciekniesz od ofiar cywilnych. I jak nie chcesz, no to po raz kolejny to gazoport być może będzie musiał być rosyjski. I to nie jest też, bo po raz kolejny my jesteśmy w ogóle do tego nieprzygotowani i mam wrażenie, że nie będziemy. Więc to nie jest takie krytykowanie, że no widzicie, jak chcecie być poważni, to musicie akceptować ryzyka. Może się okaże, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować tych ryzyk. Może okazać się, że nie jesteśmy przygotowani do tego i nie będziemy z tymi elitami jeszcze przez wiele lat. Być może trzeba akomodować, ale to trzeba rozmawiać o tym na poważnie, a nie wiesz, jak to możliwe, że rakieta spadła.
Oby, drodzy Państwo, wiem, że to zabrzmi, bo ja to mówiłem wiele razy, nigdy nic z tego nie wychodzi. Oby z tej sytuacji z rakietą wyciągnięte zostały wnioski. Wątpię, ale trzymam kciuki. Miejmy też nadzieję, że przewidywania tych analityków amerykańskich z Wall Street Journal, że już jesienią Rosja zaatakuje wschodnią flankę NATO, się jednak nie sprawdzą. Ale, i to jest moje pytanie na koniec do ciebie, Albert, Amerykanie bardzo poważnie rozważają rozmaite scenariusze. Właśnie Colby, znany ci doskonale, robi przegląd strategiczny Stanów Zjednoczonych i posłuchaj, co NBC napisało, i ja przygotowałem dla ciebie ten materiał. Pentagon przygotowuje nową nuklearną strategię na wypadek regionalnej wojny z Chinami lub Rosją. Informuje nas 5 niezależnych źródeł, piszą dziennikarze NBC News. To 5 osób, które poznały te tajne plany. I teraz tak, to ma być wyzwaniem dla obowiązującej doktryny użycia broni jądrowej przez Stany Zjednoczone, która obowiązuje od dekad, i ma to polegać na użyciu taktycznej broni nuklearnej o krótkim zasięgu, która może taką samą destrukcyjną siłę przenosić jak rakiety balistyczne. Elbridge Corby, szef tej polityki, przygotowywuje, jest odpowiedzialny za przygotowanie tej strategii na wypadek wojny regionalnej z Rosją lub z Chinami. Tyle NBC News. Albert Świdziński, prosimy o komentarz.
Mam mieszane uczucia co do tego, bo pierwsze to jest najmniej ważna rzecz, czy relatywnie mniej ważna niż inne, ale jestem zdziwiony tym, co powiedziałeś, że miałaby mieć podobną siłę niszczącą co uzbrojenie konwencjonalne. Istniały ładunki o bardzo ograniczonej mocy, ale one cały czas są nuklearne. Ale one cały czas są o rząd wielkości, powiedzmy. Może nie w sensie ściśle matematycznym, ale większe, silniejsze niż konwencjonalne. Przykładowo, wiesz, najsilniejszy ładunek konwencjonalny, który funkcjonuje w amerykańskim arsenale, to jest bomba MOAB się nazywa. tam potocznie się mówi na nią Mother of All Bombs. I z tego, co rozumiem, to ona ma siłę eksplozji 10 ton trotylu.
Nie, Albert, słuchaj, bo tutaj NBC, to może ja się coś przejęzyczyłem, czy nieprecyzyjnie wyraziłem, że przenoszenie pocisków tych taktycznych na krótki dystans czy średni będzie miało taką samą destrukcyjną siłę jak pociski balistyczne, strategiczne dalekiego zasięgu. W tym sensie, że totalna rozwałka.
Dalej nie znaczy, że siłę eksplozji będą miały te taktyczne, co strategiczne broń jądrowa, to o tym myślę.
No tak, że NBC w trzecim zdaniu
tylko tego tekstu. To trudne, muszę, wiesz co, ja czytałem ten artykuł, ale mogę go znaleźć za sekundę. Gdzieś go
powinien. Mogę ci od razu wysłać linka na żywo, ale tak mówiąc poważnie, to...
Ale wracając, to
jak czytam coś takiego, to nasuwają się wątpliwości. Czy Amerykanie są rzeczywiście gotowi iść na wojnę nuklearną z Chinami lub Rosją?
I z Rosją. No właśnie, to czy zależy w obronie czego. Gdyby Rosjanie lądowali na wschodnim wybrzeżu, a Chińczycy na zachodnim, to niemal na pewno tak. A w obronie Tajwanu, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Francji i tak dalej, bardzo wątpię. Więc być może chodziło, to jest ciekawe, bo zasadniczo, tak jak mówiłem, ta największa bomba konwencjonalna ma siłę eksplozji 10 ton trotyli, najmniejsza nuklearna w arsenale B-61, która swoją drogą jest zasobem w ramach NATO Nuclear Sharing, ma siłę 300 ton trotylu. Nie 10, więc różnica jest 30-krotna. Tam były mniejsze w przeszłości ładunki nuklearne, ale i tak jest ogromna różnica. O, już widzę, zaraz do tego przejdę. Znaczy zaraz to przeczytam, ale to jest jedna rzecz. Mogę sobie wyobrazić, że ta doktryna ma na celu uwiarygodnienie tego, co Amerykanie chcą zrobić, bo teraz toczy się przecież analiza obecności konwencjonalnej Stanów Zjednoczonych w Europie. As long range nuclear. No to wiesz, to jest też, oni tutaj mieszają trochę bo to widzę. Tactical nuclear weapons are shorter range weapons, but can deliver as much destructive power as long range nuclear weapons. To jest problem z oceną tego, co Amerykanie powiedzieli, co te pięć źródeł powiedziała tym gościom z NBC, to pokazuje to zdanie. Bo ono jest trochę, nie powiem z czego, żeby cię nie zdemonetyzowali, ale wiesz, wiadomo, że możesz... potrafię sobie wyobrazić osadzenie ładunku o bardzo dużej sile eksplozji na rakiecie krótszego zasięgu, ale to też trzeba mieć, wiesz, mieć uzasadnienie dla tego. W sensie, jaki cel chce się osiągnąć. Jest parę kwestii. Po pierwsze, mogę sobie wyobrazić, że Amerykanie, pamiętaj, że toczy się teraz dyskusja na temat obecności konwencjonalnej i wiele wskazuje na to, że Amerykanie, szczególnie w Europie, będą ją mocno ograniczać. Jednocześnie chcąc utrzymać wpływy polityczne i frukta płynące ze swoich gwarancji bezpieczeństwa, obiecują, że cały czas obecne pozostanie odstraszanie nuklearne. Zwiększenie na przykład środków przenoszenia, czy stworzenie nowych środków przenoszenia, to jest ogromnym problemem dla USA, bo obecnie mają tylko bomby grawitacyjne. Czyli, nie wiem, wyposażenie rakiet Tomahawk na przykład, czy stworzenie jakichś nowych systemów wyposażonych w głowice nuklearne miałoby żyrować wiarygodność tej nowej amerykańskiej doktryny, gdzie oni nie walczą żołnierze, tylko jak coś pójdzie tak, to oni obiecują, że żyją broni jądrowej. Oczywiście jest tym fundamentalny problem, bo po raz kolejny ryzyko eskalacji, niekontrolowanej eskalacji związane z próbą odpowiedzenia nuklearnie, czy w toku pierwszego uderzenia, czy odpowiedzi na rosyjskie uderzenie, jest ogromne. I tu wchodzimy w kwestię stawki ryzyka, tak? Kosztów do korzyści związanych z eskalacją nuklearną, której trudno jest nadać pozory wiarygodności w przypadku Amerykanów, tak? To, że opłaca się umrzeć za Wilno, ryzykować Waszyngtona. To jest stary problem. Sposobem właśnie na to, żeby utrzymać tę wiarygodność, jest stworzenie automatyzmu w reagowaniu Amerykanów. To od tego zaczynaliśmy. To znaczy na przykład utrzymania znaczącej obecności konwencjonalnej. 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 żołnierzy w miejscach, gdzie byliby w wojnie od pierwszego dnia. Bo wtedy Amerykanie już byliby w wojnie konwencjonalnej, ale nie mogliby się z niej łatwo wyplątać, właśnie nie mogliby sobie oceniać za linii frontu, czy warto się angażować, czy nie. I wtedy ta wiarygodność tego, że ta wojna zdegeneruje do użycia broni jądrowej, Amerykanie wezmą w niej udział, rośnie, tak? Bo Amerykanie już są wplątani w tę aferę od pierwszego dnia. Amerykanie chcą uniknąć sytuacji, w której mogą być wplątani, dlatego chcą mieć mniej żołnierzy i mniejszą obecność konwencjonalną, ale chcą utrzymać wobec naiwnych Europejczyków wiarygodność swoich gwarancji bezpieczeństwa, chociaż one nie są wiarygodne. Więc to jest jedna interpretacja. Druga jest taka, ale to mi się wydaje dość egzotyczne, że Amerykanie próbują przywrócić przydatność broni jądrowej na pole bitwy. Ona przestała być przydatna na polu bitwy, tak, czy przestały, gros myślenia przestało dotyczyć tego, że użyjemy broni jądrowej, żeby zmienić równowagę konwencjonalną na polu bitwy, że zniszczymy tyle czołgów albo jakiś węzeł, czy coś takiego w latach 50., ale to było dlatego, że Sowieci uzyskali zdolność do bezpośredniego rażenia Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy, potencjał eskalacji był taki, że wie, że można je używać taktycznie, ale może wyeskalować i nagle, wiesz, Waszyngton będzie zeszklony zupełnie. To byłaby być może, to jest o tyle zrozumiałe, że Amerykanie są słabsi konwencjonalnie niż byli i to być może jest sposób na odwrócenie tego, ale nie rozwiązanie to fundamentalnych problemów. Natomiast po raz kolejny, nawet czytając to zdanie, które to było, bo trzeba rozdzielić pomiędzy głowicami, a środkami przenoszenia i tak dalej, musiałbym zobaczyć więcej, bo ten artykuł jest trochę słaby.
No dobrze.
Natomiast po raz kolejny, użycie broni jądrowej jest w pełni wiarygodne. Czy tak wiarygodne, jak może być, tylko w momencie, kiedy bronisz się przed ostrym egzystencjalnym zagrożeniem dla siebie. Czyli jak wiesz, Rosja na pewno by użyła, czy jest duża szansa, żeby użyła, nie ma pewności, ale jest duża szansa, gdyby polskie chówce trzecie, wiesz, Rzeczpospolitej, tam kolejnej iteracji imperialnej Rzeczpospolitej wlewały się przez bramę smoleńską na Moskwę, no to wtedy mogliby użyć. Jakby Polska miała broń jądrową, a Rosjanie zaczęli dużą operację zbrojną i już byli, wiesz, pod Warszawą, to wtedy też jest naprawdę wiarygodne. Jakby Rosjanie lądowali na wschodnim wybrzeżu, jak Wolverines, wiesz, to też byłoby całkiem wiarygodne. Wszystkie inne możliwości użycia broni jądrowej, szczególnie w obronie kogoś innego, są naznaczone fundamentalnym problemem braku wiarygodności.
Amen. Amen. Moim i Państwa gościem był Albert Świdziński, Strategy and Future. Albert, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dzięki wielkie, Piotrze.
Piątkową. Życzę Ci miłej reszty wieczoru piątkowego, a my tak się złożyło, że my rozmawiamy dzień po rocznicy zrzucenia bomby atomowej na Hiroshimę i z tej okazji polecam rozmowę, którą przeprowadziłem z Albertem w Hiroshimie. Możecie ją obejrzeć w Historii Realnej na naszym kanale. Gośćmi są Albert Świdziński i pani, która przeżyła atak atomowy na Hiroshimę, Japonka.
Ale też nagrałeś, wiesz, te ciekawe rozmowy w Tokio przecież z tymi paniami, które upamiętniają bombardowania, tak, ogniowe Tokio.
Tak jest mało znane w Polsce sprawy, więc odsyłamy do tych odcinków, a wszystkich, którzy mają niedosyt po obejrzeniu dzisiejszej rozmowy z Albertem Świdzińskim, odsyłam oczywiście do książki Nasza Bomba, która jest bestsellerem roku 2026. Albert podpisał egzemplarze dla Państwa, czekają na Was w księgarni internetowej historiarealna.pl i na koniec chciałbym Ci złożyć takie życzenia, żebym już niedługo mógł reklamować Twoją kolejną książkę. Żebyś poszedł za ciosem.
Bardzo możliwe, jest wysoce prawdopodobne, że tak będzie.
No, zdradzisz rąbek tajemnicy czy następnym razem?
To dawaj, to zrobimy specjalne, ale jest, na pewno powstanie. Już teraz nie mogę, bo tak jak z bombą zostałem zobligowany prawnie do tego. Może tyle powiem. Została podpisana umowa.
Podpisałeś umowę. No gratulacje, drodzy Państwo. No to mamy na koniec prawdziwy hit. Jesteś zobowiązany do milczenia, więc nie ciągnę Cię za język, ale już, drodzy Państwo, nie mogę się doczekać. Kolejna książka Alberta Świdzińskiego. Tylko powiedz kiedy.
To jest trudna sprawa, ale szybciej na pewno będzie niż bomba. Będzie krótsza niż bomba i będzie dotyczyła czegoś zupełnie innego. Będzie porządkująca.
Trzymam
nie będzie obronie.
Trzymam kciuki za proces twórczy.
Dziękuję. To będzie potrzebne. Dzięki, Piotr.
Albert, trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Dobrego weekendu. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję za wsparcie, które od Was otrzymujemy na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki naszym patronom i to dzięki Państwu możemy przygotowywać kolejne odcinki i zachować niezależność. Ale wsparciem dla nas jest oczywiście każde kliknięcie, każdy sub, każdy like, każdy komentarz pod filmem. No może oprócz oczywiście tych wulgarnych, tych nie lubimy, ale mówiąc poważnie, to Wy Państwo tworzycie siłę naszego kanału. Książka Alberta Świdzińskiego dostępna jest oczywiście, czyli Nasza Bomba, dostępna jest z autografem w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Tak jak powiedziałem na początku odcinka, chciałbym zrobić wolny weekend wreszcie, żeby trochę odsapnąć, więc jeżeli nic się nie zmieni, to wracamy w poniedziałek. Ale drodzy Państwo, jeżeli coś ważnego będzie się działo, no to oczywiście będziemy robić live'y w weekend. Odpukać, miejmy nadzieję, że będzie troszeczkę wreszcie spokojniej. Gorąco, okropnie, trzeba trochę odpocząć od pracy i od geopolityki. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest oczywiście Landry, dystrybutor sprzętu marki Apple. Bardzo dziękujemy za zaopatrzenie nas w sprzęt na wyjazd do Japonii. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. No i militaria.pl również zaopatrzyły nas na naszą japońską wyprawę z Albertem. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Jestem wyjątkowo dumny z tej akcji, no bo pomagamy razem ludziom chorym na nowotwory. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.